Dzisiaj będziemy rozmawiać o Pakistanie. Przeciętny Polak w sumie niewiele wie o Pakistanie. Ja myślę, że tylko mu się kojarzy to ewentualnie z Azją i że są tam góry Himalaje i Karakorum. Dzisiaj naszym gościem jest Maria Masih, polska misjonarka w Pakistanie. Witam cię, Maria.
Witam serdecznie.
Tak na początek, jak znalazłaś się w ogóle w Pakistanie? Dlaczego Pakistan?
Też mogłabym zadawać takie pytanie, ale nie dla siebie i nie dla kogoś innego, tylko dla Boga. Ja poznałam kilka lat temu, 2017 rok to był, poznałam mojego męża, który jeszcze wtedy nie był moim mężem. Mój mąż mnie zaczepił na Facebooku. No, właściwie tak powiem, pewien mężczyzna z Pakistanu zaprosił mnie do Facebooka, a że mieliśmy kilku swoich przyjaciół wspólnych, więc ja zaakceptowałam jego zaproszenie, a wcześniej też jakoś kilka miesięcy wcześniej miałam kontakt z takim młodym chłopakiem z Pakistanu, który poprosił mnie o pomoc. To było akurat jakiś taki okres przed Bożym Narodzeniem i on mnie poprosił właśnie o pomoc finansową, że on robi paczki dla dzieci, że pomaga tym dzieciom. I dla mnie to była w ogóle bardzo, bardzo taka nowa sytuacja. Nigdy nie słyszałam o takich rzeczach wcześniej. No i faktycznie pomogłam temu chłopcu, wysłałam mu jakieś tam pieniążki i tak się praktycznie zaczęła moja historia z Pakistanem, od niego. Myśmy czasami później rozmawiali sobie na wideo, on mi pokazał całą swoją rodzinę, no ale później ja przestałam już się z nim kontaktować i zaczęli mnie ludzie z Pakistanu zapraszać. Między innymi był właśnie mój przyszły mąż, który mnie zaprosił. Okazało się, że on był pastorem w Pakistanie, służył jako pastor wiele lat i jako misjonarz też, czyli on pomagał ubogim tym ludziom w Pakistanie i on szukał ludzi nie tylko z Polski, ale też i w Europie, i w Ameryce, ludzi, którzy wspieraliby go w tej pracy. W tamtym czasie modliłam się o Bożego męża, modliłam się o człowieka, który kocha Boga, który jest zafascynowany Jezusem, który służy Jezusowi i że ja chciałam zawsze też służyć Bogu. I modliłam się o takiego męża po prostu, który jest na nowo narodzony, który jest nawróconym człowiekiem. I żeby to rozpoznać, to prosiłam Pana, żeby dał mi miłość do człowieka, który ma być moim mężem. I powiem szczerze, Pakistan był to ostatni kraj, do którego ja bym mogła sama wybrać. I męża z Pakistanu nigdy w życiu bym nie wybrała dla siebie.
No właśnie, bo powiedzmy może w tym momencie, jaki to jest kraj Pakistan, bo wiem, że jest w pierwszej piątce krajów, które najbardziej prześladują chrześcijan, prawda, że tam jest chyba, no nie wiem, znikomy procent, chyba 2% może chrześcijan, a reszta to są muzułmanie. Jaki to jest kraj do życia? Jak oceniasz? Bo byłaś w Pakistanie, prawda?
Tak, oczywiście. Byłam 4 razy już do tej pory w Pakistanie. Pierwszy raz poleciałam na nasz ślub, ale to może już przy innej okazji opowiem. W każdym bądź razie, jak poleciałam do Pakistanu, miałam przesiadkę w Dubaju i wlatywałam już do tego miasta, do Faisalabad, jak już wlecieliśmy. I samolot zaczął lądować na lotnisku, to powiem szczerze, że w sercu przeraziłam się tego. Była atmosfera taka wojenna i czuło się tą duchowość taką, bardzo złą duchowość się czuło w tym miejscu. Jeżeli ktoś jest wrażliwy oczywiście na duchowość, to ja widziałam po prostu mężczyzn z bronią, żołnierzy tak umundurowanych, stali z bronią i byłam naprawdę przerażona w pierwszym momencie. No, jest to bardzo, bardzo trudny kraj do życia, a szczególnie dla chrześcijan. Chrześcijanie to są najgorsze, dla nich to jest najgorsza kategoria ludzi.
A czy chrześcijanie mogą się spotykać legalnie, czy trzeba się ukrywać legalnie?
Mhm. Mogą się spotykać. W Pakistanie od jakiegoś czasu, ja nie wiem od ilu lat, musiałby to już mój mąż powiedzieć dokładniej, ale od jakiegoś czasu są dopuszczane różne religie w Pakistanie, różne. Najbardziej jest prześladowana, oczywiście chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowane, ale taką rządową, państwową religią jest islam. Więc jest to u nich w konstytucji, że jeżeli ktokolwiek powie cokolwiek na islam, czy na Allaha, czy na Mahomeda, no to no przeważnie jest tak, że jest tam samosąd. Mało, rzadko kiedy dochodzi do tego, żeby takiego człowieka zaaresztowano i wsadzono do więzienia, jeżeli to jest chrześcijanin oczywiście. Zazwyczaj dochodzi do samosądu i do zabicia takiej osoby, ale oni nawet między sobą, muzułmanie, potrafią po prostu walczyć. Wystarczy, że jedno słowo nie tak się powie, i jest już cała zgraja po prostu ludzi, nie wiem, 20, 30, nawet 100. Takie zbiorowisko ludzi się w jednym miejscu się gromadzą i po prostu linczują takiego człowieka. I to jest straszne. Palą domy. Ostatnio była sytuacja właśnie w grudniu tamtego roku, że spalili 25 kościołów i 121 czy 120 mieszkań chrześcijańskich. I to było właśnie niedaleko miasta, w którym mieszkał mój mąż, Faisalabad. To się nazywa Jarawali, jakoś tak. Także tam no, musieli ci ludzie uciekać na pole, gdzieś do lasu, żeby się skryć. Dzięki Bogu nikt w tamtym momencie nie zginął, ale wszystkie te domy zostały spalone.
Czyli prawo raczej tam nie jest egzekwowane, albo no istnieje chyba jakieś prawo, ale nie. Ale to jest... No, tak.
Od czego to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że w Danii i jeszcze w jakimś kraju, ja nie pamiętam w jakim, został spalony Koran. Aha. I to była zemsta tych takich radykalnych muzułman na chrześcijan. I dlatego zostały napadnięte właśnie te mieszkania. Dobrze właśnie, że żaden człowiek jakby nie ucierpiał w tamtym momencie, bo chyba nie było ich zamiarem, żeby zabijać człowieka, tylko bardziej zamiarem było, żeby zniszczyć ich, to co oni mają, tak? Dorobek, cały dorobek życia, chociaż oni tak niewiele mają, no ale te mieszkania tak zostały tam popalone, zostali bez pieniędzy, bez niczego praktycznie na ulicy z dnia na dzień.
Czyli raczej na ulicach to trudno o bezpieczeństwo dla białej kobiety, prawda? Czy w ogóle, czy możesz się poruszać sama po ulicy?
Nie jest to możliwe. Jak wychodzimy gdziekolwiek, to musi być ze mną rodzina, musi być przynajmniej trzy kobiety obok mnie. Czasami wychodziliśmy z mężem oczywiście, bo jeżeli jestem z mężem, to jakby nikt nie ma prawa mnie dotknąć. Ale zwykle to było tak, że po prostu wsiadaliśmy do auta, czy tam nawet do tej rikszy, które oni tam mają. Ja w ogóle bardzo lubię tą rikszą jeździć. No i jedziemy do docelowego miejsca, tak, tam gdzie już jest ochrona, gdzie stoją. Tam w ogóle koło, obok wszystkich sklepów, restauracji stoi ochrona z bronią. Czy banki, cokolwiek, wszystkie takie właśnie sklepy. Z żywnością, czy supermarkety, czy jakieś restauracje, czy jakieś galerie, czy coś takiego, coś w tym rodzaju, po prostu tam stoją ludzie z bronią. Dlatego, że jest tam właśnie, no tam jest niebezpiecznie bardzo i terroryści wpadają czasami i no jest źle.
No to jest bardzo, bardzo trudne. W Polsce sobie tego chyba nie wyobrażamy. Ale na czym polegało twoje zajęcie, czy też misja, nie wiem jak to nazwać, czy, Czy miałaś jakąś taką misję, czy dopiero tam, jak znalazłaś się w Pakistanie, no to po prostu pomagałaś mężowi w pracy? Jak to było? Co robiłaś tam w Pakistanie i co robiliście jako małżeństwo?
Przede wszystkim nigdy nie myślałam, że Bóg zrobi takie rzeczy, że ja zostanę misjonarką. Ja poleciałam po prostu, żeby wziąć ślub z moim mężem. Oczywiście prosiłam Boga o ochronę i modliłam się dużo, czy to jest Jego wolą. No ale skoro zostały mi tak otwarte drzwi do tego, że ja dostałam wizę w ciągu 2 tygodni do Pakistanu, to jest naprawdę prawie niemożliwe, żeby dostać w ciągu takiego czasu wizę. Więc ja poleciałam po prostu na mój ślub. Spędziłam z moim mężem tam miesiąc. No i było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo ja myślałam, że w tym czasie my pojedziemy do ambasady i mój mąż dostanie wizę i wrócimy sobie do Polski razem. A to niestety tak się nie stało. To była bardzo, bardzo długa droga dla nas, żeby mój mąż w końcu znalazł się ze mną w Polsce. Ale przez to właśnie, że mój mąż został w Pakistanie, a ja musiałam wrócić do Polski, Bóg otworzył nam drzwi do tej pracy, do tej misji, bo ogólnie mój mąż pomagał tam wielu ludziom. Ludzie wysyłali mu pieniądze, on zakupywał jedzenie, pomagał właśnie, przeważnie on starał się pomagać wdowom i sierotom. I że on był pastorem, on znał tam mnóstwo ludzi i on wiedział, w jakiej sytuacji dana rodzina jest, więc on zawsze docierał do ludzi, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy. Nie słyszałam nigdy wcześniej o fabrykach cegieł. Jeśli chodzi o fabryki cegieł, to jak byłam z mężem drugi raz u męża byłam, to było po 2 latach naszego małżeństwa, bo pierwszej wizy mój mąż nie dostał, odmówili mu wizy, więc my chcieliśmy się odwołać, odwołaliśmy, ale on znowu nie dostał wizy i wtedy ja postanowiłam, że znowu polecę do niego, ale niestety to był ten czas, kiedy koronawirus się zaczął i zamknęli wszystko i ani nie mógł on do mnie dolecieć, ani ja nie mogłam do niego. Więc ja pomagałam jak mogłam, tutaj zbierałam fundusze i wysyłałam do męża i on pomagał tam tym biednym rodzinom.
Tym rodzinom właśnie wykupionym, tak, z tych fab.
Nie. Chodzi o rodziny, które tam były, ogólnie, które mieszkają, chrześcijanie. Dlatego, że w tamtym czasie ja jeszcze nie wiedziałam nic o fabrykach cegieł. Mój mąż mi nic nie mówił, nawet nie było to naszym zamiarem, żeby wykupywać właśnie rodziny z fabryk cegieł.
Dopiero możesz powiedzieć właśnie pokrótce naszym widzom właśnie, co to w ogóle za zjawisko, bo wiem, że to 3 miliony ludzi jest tak jakby niewolnikami ekonomicznymi, prawda, w tych fabrykach cegieł. Czy mogłabyś coś o tym właśnie zjawisku w Pakistanie opowiedzieć chwilkę?
Tak, oczywiście. To są rodziny, które pożyczyły jakieś tam pieniądze, bo potrzebowali na przykład na leczenie kogoś. Ktoś był chory, więc pożyczyli pieniądze. Czasami pożyczali na przykład, bo córka wychodziła za mąż i ojciec pożyczył pieniądze. Później nie mieli skąd te pieniądze, nie mieli pracy, tracili pracę i nie mieli jak spłacić tego długu. Więc człowiek, od którego oni pożyczyli te pieniądze, sprzedaje ich do fabryk cegieł jako niewolników. Ten szef płaci ich dług dla takiej osoby, która ich tam przywozi. Dają im takie małe pomieszczenie, jedno, gdzie nie ma światła, nie mają gazu, nie mają wody bieżącej i oni w tym pomieszczeniu są i oni tam mieszkają i oni muszą wyrabiać co najmniej 1000 cegieł dziennie, co jest praktycznie, jeżeli rodzina jest mała i dzieci są małe, to jest niemożliwe, jeżeli na przykład jest tylko jedno małżeństwo i te dzieci są małe, to te dzieci nie mogą tak jeszcze jakby im pomagać, tak? Ale jak już są dzieci starsze, takie 7-8 lat, to te dzieci już pracują. Nie mają możliwości pójść do szkoły, nie mają możliwości się kształcić. Te dzieci wyrastają w tych fabrykach cegieł od małego jako niewolnicy. Często bywa tak, że dług przechodzi z ojca na syna, jeżeli nie został, jeżeli ktoś im nie pomoże z zewnątrz i nie zapłaci tego długu, to oni tam spędzają całe swoje życie i nigdy tego nie spłacą, nigdy tego nie odpracują, bo są zawsze oszukiwani, a że im brakuje często na wszystko, na podstawowe rzeczy, to oni idą do tego właściciela cegieł i pożyczają kolejne pieniądze i ten dług nie tylko, że się nie pomniejsza, ale się powiększa i po prostu oni tak są wykorzystywani. Mało tego, chrześcijanie są bardzo prześladowani tam. Kobiety są wykorzystywane, są gwałcone. Często zachodzą w ciąże niestety z muzułmaninem i później mają bardzo dużo dzieci i te dzieci rosną w tych fabrykach cegieł. A tych ludzi, tych właścicieli, ich po prostu nie interesuje los drugiego człowieka. Oni tylko liczą pieniądze. No i z racji tego, że to jest kraj muzułmański, więc dla nich chrześcijanie to są po prostu darmowe roboty, że tak powiem. Także.
Czy ktoś coś robi z taką sytuacją? Nie wiem, czy rząd, czy jakaś pomoc jest z zagranicy dla tych rodzin właśnie, które są tak niewolniczo traktowane?
Rząd nie robi nic. Ogólnie rząd już wprowadził ustawę, że nie ma niewolnictwa w Pakistanie, ale niestety nie jest to egzekwowane. Można wystąpić do sądu, żeby zostać uwolnionym. Taka rodzina może, ale to kosztuje duże pieniądze, więc ich nie stać, więc oni nie mają wyboru, oni muszą tam zostać. Nie próbują uciekać, dlatego że jak zaczną uciekać, to będą zabici. Jak nie zabiją ich, to zabiją resztę rodziny. Także oni są mają sytuację bez wyjścia praktycznie. Tylko my możemy im pomóc.
Więc jak pomagacie właśnie?
Z Europy, jak my pomagamy? My pomagamy w taki sposób, że mamy tam w Pakistanie współpracowników. Obecnie jest to mój szwagier, który jest już na emeryturze. I on ma z kolei kontakty z pastorem, który mieszka w jednej wiosce i on zna bardzo dużo fabryk cegieł. On jeździ po tych fabrykach cegieł i wynajduje rodziny, które są najbardziej potrzebujące, czyli że są chorzy, że nie dają już rady pracować, ale są, albo już są starzy. I po prostu siły im już nie pozwalają na to, żeby pracować. Oni wtedy są jeszcze bardziej bici, torturowani przez tych właścicieli fabryk. I on wtedy pyta taką rodzinę, jaki jest wasz dług. On przekazuje to do mojego szwagra, przekazuje nam historię tej rodziny, jak to się stało, że tam się znaleźli. I wtedy ja opisuję na Facebooku historię takiej rodziny i proszę po prostu, mam też dużo ludzi, którzy mnie wspierają, którzy znają mnie i mojego męża i pomagają nam zbierać fundusze. Ja wtedy to wysyłam do Pakistanu i taka rodzina zostaje wykupiona. Oni wtedy znajdują sobie jakieś mieszkanie, właściwie też ten pastor im pomaga, on znajduje im jakieś tam mieszkanie do wynajęcia. My zwykle zbieramy jakąś taką większą sumę troszkę, żeby dać im na początek, żeby mogli opłacić sobie za te wynajęte mieszkanie za jeden miesiąc, za dwa i przynajmniej na ten miesiąc, żeby mieli na jedzenie, zanim po prostu nie znajdą sobie czegoś, tak?
Czy miałabyś jakiś właśnie taki apel do Polaków czy polskich chrześcijan co do właśnie swojej działalności?
Tak, oczywiście. Każdy, kto chciałby pomóc, kto ma w sercu pomóc dla tych ludzi z Pakistanu, którzy praktycznie bez naszej pomocy nie potrafią sobie poradzić, to zachęcałabym was, abyście kontaktowali się czy z telewizją Idź Pod Prąd, czy nawet ze mną bezpośrednio na Facebooku Maria Masih, można mnie znaleźć i po prostu pomóc, czy w wykupieniu rodziny, czy nawet w inny sposób, dlatego że my nie tylko wykupujemy rodzinę, ale też pomagamy tam najuboższym, karmimy wdowy, też często jeździmy, kupujemy jedzenie, jest to zamówione jedzenie, taki catering i wtedy wieziemy na przykład 100 posiłków albo 150, ostatnio 170 posiłków zawieźliśmy do fabryki cegieł i naprawdę to zniknęło w mig. Ci ludzie byli przeszczęśliwi, że mogli ciepły posiłek zjeść, bo powiem szczerze, oni nawet nie mają tego posiłku dziennie, żeby zjeść ciepłego. To jest naprawdę straszne. Nie dość, że pracują od rana, od świtu do nocy, to nie mają nic, nawet nie mogą codziennie jednego posiłku zjeść. Także.
Tak, zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę facebookową Marii i zobaczenia tych wszystkich zdjęć, tych historii, przeczytania. Ja jeszcze mam takie pytanie właśnie, czy rzeczywiście te rodziny sobie dają radę później? Jak to jest, te wykupione, czy też które właśnie zostały wyrwane tam z tych fabryk cegieł? Czy one sobie dają radę samodzielnie, czy też potrzebna jest taka jakby stała pomoc im?
Tak. Teraz jak byliśmy, odwiedziliśmy 6 rodzin. Zrobiliśmy nawet, bo to były te rodziny praktycznie z jednej wioski. Zrobiliśmy spotkanie modlitewne. I niektórzy sobie radzą świetnie, niektórzy troszkę gorzej. Ale z pewnością żyje im się dużo, dużo lepiej. My też staramy się w jakiś sposób im pomóc. I tutaj też chciałabym zaapelować do ludzi, jeżeli chcieliby pomóc takim rodzinom właśnie, które już są wykupione, na przykład otworzyć jakiś biznes, żeby oni mieli swój dochód własny, żeby nie musieli po prostu prosić o jakieś pieniądze, tylko żeby otworzyć im biznes, żeby oni mogli sami sobie zarabiać. To nie jest skomplikowane, dlatego że Pakistan to jest taki kraj, gdzie każdy może otworzyć sobie coś i zarabiać pieniążki. Na przykład sprzedawać warzywa, owoce, kupić stół dla nich. Jedna rodzina nas prosiła o to, żeby kupić dla nich trampolinę taką. Są takie trampoliny. I jedna rodzina nas prosiła właśnie, żeby taką trampolinę kupić dla nich i oni na wiosce to ustawią i tam będą dzieci przychodziły i tam za parę rupii będą mogli sobie poskakać jakiś czas, a oni przynajmniej będą mieli na to, żeby kupić jakieś jedzenie czy tam zapłacić za to mieszkanie, które mają wynajęte. Jeszcze jedna rodzina nas prosiła o to, żeby mogli kupić opał, drzewo. Ale to też minimum kosztowałoby jakieś 2000 zł, 3000 zł i oni by kupili to drzewo, bo oni mieszkają na wiosce i kiedy brakuje gazu w domu, żeby mogli sobie tym drzewem palić i po prostu ugotować jakiś obiad, przyrządzić jakiś obiad na ciepło, dlatego że jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, w Pakistanie co się teraz dzieje? Gaz jest włączany tylko 3 razy dziennie. Rano, po południu o 12 i później o 18 wieczorem. I reszta dnia gaz jest wyłączony i ludzie nie mogą ugotować sobie nic, a często jest tak, że idą do pracy i nie ma ich o 12, więc oni nic nie zrobią sobie do jedzenia na ciepło, a często jest tak, że oni idą do pracy na cały dzień i wracają późno. I nie ma możliwości już wtedy przyrządzenia sobie jakiegokolwiek posiłku. Wtedy idą do takiej osoby, zakupują sobie jakieś tam drzewo dziennie, tak? I sobie rozpalają to ogniseczko takie i mogą sobie ten posiłek przyrządzić. I to byłby dla nich po prostu bardzo, bardzo fajny biznes dla tej rodziny. A ona jest naprawdę bardzo w potrzebie, bo ten brat, ten właśnie ten Pakistańczyk, ten ojciec tej rodziny, on jest chory. Chory i on nie może iść do pracy. Także takie są sytuacje tam.
No to jest rzeczywiście bardzo taka trudna misja, bo jest ogrom potrzeb, prawda? Że tak, mam tą świadomość, że cały kraj właściwie jest w potrzebie. Jak sobie dajesz radę tak duchowo z tym wszystkim? Skąd masz siłę i taki napęd do działania właśnie i pomocy?
Powiem szczerze, ja aż tak bardzo nie wysilam się w tym. Raczej ufam Bogu, że Bóg zaopatrzy we wszystko. Oczywiście modlitwa, tak? Przede wszystkim modlitwa. Mam kilka osób, które mnie wspierają, które mi pomagają bardzo. Właśnie chciałabym tutaj też powiedzieć o Agnieszce Rosłonowskiej, która bardzo mi pomaga. Wcześniej, 2 lata temu, jest też taka przyjaciółka bardzo dobra z Warszawy, też z Warszawy, Krystyna, która przez rok czasu pomagała nam wykupywać te rodziny, także dzięki jej działalności też i dzięki jej zaangażowaniu i ona włożyła też bardzo dużo pracy w to, żeby wiele rodzin uwolnić. Teraz jakby z nią jeden rozdział się zamknął, to otworzył się kolejny z kolejnymi osobami. Także mamy tutaj troszeczkę tego wsparcia, są osoby, które nam pomagają, no ale na dzień dzisiejszy potrzebowalibyśmy więcej takich osób.
Tak, to jeszcze raz może podsumujmy, w jaki sposób gdzie możemy wpłacać pieniądze, jeżeli ktoś z naszych widzów właśnie chciałby wesprzeć tą akcję, czy macie taki numer konta, czy to jakoś inaczej
tak,
się z wami...
Tak, oczywiście, ja mam numer konta, ja mam konto założone celowo właśnie na Pakistan. Jest to konto założone, które gdzie podaję i na te konto można wpłacać pieniążki.
Może jeszcze ostatnie pytanie. Czy masz jakieś marzenia dotyczące czy misji, czy w ogóle przyszłości?
Tak. Mam ogromne marzenia. Mam ogromne marzenia, żeby głosić Ewangelię dla muzułman, nawet w Pakistanie. Dlatego, że ja po prostu kocham ten kraj. Ja kocham tych ludzi. Ja wlatuję do Pakistanu, to ja się czuję po prostu jak ryba w wodzie. Ja się naprawdę nie spodziewałam tego wszystkiego. Nie spodziewałam się, że będę tak reagować na ten kraj. I kiedy widzę tych ludzi i widzę ich potrzeby, to jak oni nie mają do kogo się zwrócić, to jak oni chodzą po ulicach i żebrzą, często są inwalidami, nie mają nóg, nie mają rąk, stoją po środku ulicy, nie patrzą, czy samochód ich uderzy, czy nie. Oni po prostu walczą o swoje przetrwanie i oni nie znają Boga. I tacy ludzie po prostu giną i powiem szczerze, że naprawdę mam bardzo, bardzo głęboko w sercu ten naród i głoszenie Ewangelii dla nich. Wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest niebezpieczne, ale wiem też, że jeżeli Bóg chce, to On otworzy drogę do wszystkiego i nie będzie żadnych ograniczeń. I to jest moje marzenie, żeby ten kraj został zbawiony, żeby ten kraj poznał Jezusa Chrystusa. I żeby ich życie przez to się zmieniło. Ja już nie mówię o rzeczach finansowych, o rzeczach takich codziennego użytku, tak jak czy tam ubraniach, czy coś w tym rodzaju, ale mówię o życiu takim duchowym, że Pan Bóg zaopatruje, Pan uzdrawia. Tam jest tyle potrzeb, jest tyle ludzi chorych. Ludzie muszą płacić za każdą wizytę u lekarza. Dzieci muszą płacić od początku samego za szkołę. Tam nie ma darmowej szkoły, tam nie ma darmowego lekarza. Ludzie, którzy pracują całe życie, nie mają potem nic praktycznie, nie mają żadnej emerytury, nie mają żadnej renty. Dzieci nie mają rodzinnego, tak jak u nas w Europie są płacone rodzinne, czy jakieś jest pomoc dla rodziców, którzy mają dzieci, tak? Tam nie ma czegoś takiego. Tam ludzie są zdani sami na siebie. Oni nie mogą liczyć na rząd i na pomoc rządu.
Dzięki.
Także to jest w moim sercu.
Dziękuję ci bardzo za ten bardzo poruszający wywiad, relacje z tak dla nas mało znanego Pakistanu. Dziękuję raz jeszcze i proszę pozdrowić męża i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Było mi bardzo miło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.